Witam Państwa, Lech Pilarski. Na covidowym froncie nowy, groźniejszy niż dotąd wróg to wariant Omikron. Wiele państw wdraża dodatkowe obostrzenia, my natomiast nadal mamy kłopot ze szczepieniami, choć, jak wskazują eksperci, mogłoby to zahamować łańcuch mutacji. Czy czekają nas również większe obostrzenia, czy też znaczniejsze zachęty do szczepień? Inflacja ogranicza nie tylko nasze dochody, ale także odbiera głosy politycznego poparcia. Stąd też premier ogłosił pakiety antyinflacyjne. Czy pozwolą nam one przetrwać wysokie ceny paliw i energii oraz osłabienie złotówki? Na zakończenie o sytuacji na naszej wschodniej granicy, o tym m.in. dzisiaj w programie zapraszam. I sprawdzamy, jaką mamy łączność na froncie radiowym, bo będziemy wykorzystywali oczywiście internet. Najpierw poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul, który jedzie na posiedzenie komisji sejmowej i będzie z nami rozmawiał przez zestaw głośno mówiący. Witam, panie pośle. Stąd ten szum pojazdu. Nie słychać pana posła. O, słychać teraz, zatem jesteśmy połączeni.
Dzień dobry, jestem.
Także jest z nami wiceprzewodnicząca Kukiz 15 Wanda Jankowska. Witam panią.
Dzień dobry, witam państwa.
Oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski. Kłaniam się.
Dzień dobry, witam państwa.
No to właśnie, zaczniemy od COVID-a. Czy będą nowe obostrzenia, czy powinniśmy bardziej napierać na tych, którzy nie chcą się szczepić? Pani Wanda, jak pani sądzi?
To znaczy, czy będą nowe obostrzenia? Obostrzenia chyba cały czas są. No,
ale czy trzeba będzie je wzmacniać, bo przecież jak słyszymy, inne kraje nawet lockdowny ogłaszają.
No ja wiem, no proszę zwrócić uwagę, że na przykład Szwajcaria zrobiła również referendum, tak, gdzie obywatele chyba w 60% wypowiedzieli się za obostrzeniami, to znaczy bardziej chyba za paszportami covidowymi, żeby wejść do restauracji, baru czy też kina, tak?
Czyli jak to mówią w Konfederacji, społeczeństwo wyraziło zgodę na segregację.
Czyli to w tym momencie tak to wygląda też, tak? Ale to obywatele o tym zadecydowali. Proszę zwrócić uwagę z kolei na Portugalię. 87% zaszczepionych, bo mówimy, pan, wracam do tego, że pan powiedział, że jesteśmy mało zaszczepieni, tak? Portugalia 87% zaszczepionych wprowadza stan klęski żywiołowej, tak? Naprawdę żyjemy w tak dziwnych czasach i powiem panu, nie wiem, to nie mnie decydować, to specjaliści niech decydują, co dalej, prawda, ale tylko się zdąży pojawić nowa odmiana, tak jak teraz z tego wirusa, to od razu tak jakoś dziwnie, nic nie jest badane, a wszyscy wiedzą już, że będzie to 500 razy większy i tak dalej.
Nie, no widać, naprawdę, że naukowcy zbadali.
No chyba jeszcze nie.
Skądś tę wiedzę czerpią, skoro posługują się takimi informacjami.
Ale proszę zwrócić uwagę, że tych wirusów i koronawirusów są tysiące i od lat z tym żyjemy, tak? No to zachowajmy spokój.
To żeby nie brnąć w takie specjalistyczne i eksperckie zaułki, to pani jest za obostrzeniami?
Ja jestem za higieną, za budowaniem odporności, za przede wszystkim unikanie dużych skupisk ludzi, tam najwięcej wirusów, tak? Ograniczenie kontaktów. Musimy to przetrzymać. No spokój, przede wszystkim spokój. A czy będą obostrzenia? No nie mam na to wpływu. Ja powiem
a
panu
kwestia tylko szczepień, żeby zwiększać liczbę zaszczepionych, bo jak wskazują też eksperci, im większa liczba zaszczepionych, tym mniej mutacji.
No nie wiem, to też eksperci. A właśnie czego mi brakuje? Brakuje mi właśnie debaty z ekspertami, bo są przecież i za, i przeciw. Mamy lekarzy, którzy się z tym zgadzają, mamy lekarzy, którzy się z tym nie zgadzają, a media nam tylko podają jedną informację, prawda? Tych ekspertów, którzy doradzają właśnie między innymi rządowi i ministrowi. Rozmawiając, ja tutaj mówię jako zwykły obywatel, rozmawiając z ludźmi, ze swoimi znajomymi, którzy są i szczepieni, i nieszczepieni, no bo w takim kręgu też się obracam, muszę panu powiedzieć, że brakuje wszystkim tej debaty specjalistów. Druga rzecz, jeżeli idziemy na szczepienie, dlaczego nie robimy badań, badania podstawowe? Może nie byłoby tyle tych niepożądanych odczynów poszczepiennych, tych zakrzepic i tych wszystkich innych rzeczy, tak? Jeżeli chodzi
także
o szczepienia,
dużo pytań, dużo wątpliwości.
Dużo pytań. Ludzie po prostu coraz więcej grzebią tych fake newsów. Przecież niektóre rzeczy to są tak absurdalne, że nie da się czytać. Może w końcu ktoś by zrobił debatę, specjaliści by wystąpili, powiedzieliby, może to by miało większy oddźwięk.
No ale jak pani wie, internet jest u nas największym ekspertem i no ludzka twarz internetu już nie ma tutaj żadnego znaczenia.
Dokładnie, ale druga rzecz, proszę zwrócić uwagę, no, kiedy Kosiniak-Kamysz, poseł, wystąpił, że 600 zł za kolejne szczepienie będzie płacił, no to już w ogóle jest absurd. No w tym momencie zaczęto znowu mówić, to gdzie te hulajnogi, które były losowane. Jeszcze raz powiem, Mercedes nie musi się reklamować. Jeżeli jest coś dobrego, no to ludzie wiedzą, że to jest dobre, idą i kupują, tak? Szczepionka tak, jak najbardziej, jeżeli chodzi o mnie, wolność wyboru. Zdecydowanie jestem za wolnością wyboru i kto się chce szczepi, kto się nie chce, niech nie szczepi. To jest naprawdę sprawa osobista. No tyle.
Dziękuję.
Nie wiem.
Poseł
Proszę.
Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski. Panie pośle.
Nie wiemy, czy będą dodatkowe obostrzenia. To zależy od tego, jak będzie rozwijała się sytuacja epidemiczna w kraju. O tym wielokrotnie mówił minister Niedzielski. Jak rozumiem, tutaj pewną barierą jest wytrzymałość służby zdrowia i jej możliwość dalszego funkcjonowania bez szkody dla zdrowia, bezpieczeństwa obywateli.
No tu właśnie, bo niektórzy, panie pośle, niektórzy eksperci również, powołuje się na te różnorodne eksperckie opinie, bo sam nie jestem lekarzem, a wskazują, że no, im więcej zajmujemy się COVID-em, tym mniej zajmujemy się chorymi na raka, chorymi na wiele innych, równie groźnych chorób.
No właśnie.
Ale to właśnie między innymi miałem na myśli, mówiąc o tym, o wytrzymałości służby zdrowia, nie tylko i wyłącznie jej możliwość leczenia chorych na COVID, ale także podejmowania interwencji w przypadku innych zachorowań, innych chorób, planowanych zabiegów, które są konieczne, aby utrzymać w zdrowiu, a czasami w życiu polskich obywateli. I gdy ta możliwość zacznie się drastycznie zmniejszać, no to jak rozumiem, wtedy ewentualnie pojawią się dodatkowe obostrzenia. Dziś minister Niedzielski wspominał o tym, że na pewno będą dodatkowe choćby kwarantanny dla osób przyjeżdżających z niektórych państw, z tych, których pojawił się nowa odmiana wirusa. A jak rozumiem, gdyby doszło do szybkiego wzrostu zachorowań na COVID i w związku z tym zostałaby obciążona dodatkowo służba zdrowia, nie można wykluczyć wprowadzenia tych obostrzeń, które już znamy. Jak rozumiem, w pierwszej kolejności dotyczyłoby to pewnie tych przestrzeni, gdzie zbierają się ludzie w większych grupach, jak na przykład, nie wiem, bary, restauracje, obiekty sportowe czy obiekty kultury. Tam, gdzie jest możliwość wymiany tych zarazków na masową skalę, tych wirusów na masową skalę pomiędzy ludźmi, tak aby ograniczyć jak najbardziej ogniska zakażeń.
A szkoły? Szkoły wytrzymają? Bo
to
pan ma dobrą informację.
Od sytuacji epidemicznej. My podobnie jak w całym społeczeństwie, także w szkołach obserwujemy wzrost zakażeń. Gdy wznosi się fala zachorowań, to także i w szkołach jest to widoczne. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że na razie większość szkół funkcjonuje normalnie. Na kilkadziesiąt tysięcy placówek edukacyjnych, zaledwie w nieco ponad 300, to są dane jeszcze z piątku, była konieczność całkowitego zawieszenia zajęć stacjonarnych. W pozostałych kilku tysiącach, na kilkadziesiąt tysięcy, to jest kilkanaście procent placówek, trzeba było zawiesić zajęcia stacjonarne dla jakiejś grupy uczniów, ale gdy przełożymy to już na liczbę uczniów, to okazuje się, że nieco ponad 6% uczniów przebywa na nauczaniu zdalnym, te 90 kilka procent uczy się w sposób stacjonarny. My widzimy negatywy nauczania zdalnego i dlatego, gdy tylko to będzie możliwe, będziemy chcieli kontynuować to nauczanie we wszystkich możliwych placówkach. Przypomnę, że dyrektorzy szkół, placówek, przedszkoli mają możliwość reagowania na realne zagrożenie epidemiczne i gdy pojawiają się osoby chore lub podejrzane o zachorowanie, to wówczas dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym oraz sanepidem mogą podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zajęć dla grupy uczniów bądź nawet dla całej placówki.
Czyli w pana opinii nie grozi nam lockdown, chociaż jak popatrzymy tak globalnie na całą naszą...
Tego dziś nie jestem w stanie ocenić, bo nie wiem, jaki będzie stan zachorowań za tydzień czy za dwa tygodnie i czy wtedy nie trzeba będzie podejmować jakichś drastycznych kroków.
Ale docierają do pana również... Już moment, pani Wando, za chwilę. Ale docierają do pana informacje, że no, mamy ten łańcuch mutacji. To jest związane z liczbą zaszczepionych, niezaszczepionych, przechodzących łagodnie bądź nieprzechodzących, czyli przechodzących ciężko zachorowanie na COVID. Pytanie, czy no, ja oceniam, że około biliona złotych kosztował nas do tej pory COVID. W związku z tym, skoro takie nakłady ponieśliśmy, czy nie powinniśmy jednak bardziej zdecydowanie postępować właśnie w kwestii zaszczepienia, w kwestii izolacji, zwiększenia dystansu, przestrzegania tych wszystkich przepisów obostrzeń epidemicznych?
Ale jeszcze raz powtórzę. Minister zdrowia także dzisiaj rano chyba informował o posiedzeniu sztabu kryzysowego i o ewentualnych decyzjach dotyczących kolejnych, być może, obostrzeń. Jak rozumiem, powinna być pewna gradacja tych obostrzeń, tak aby nie zamykać całkowicie życia społecznego i gospodarczego, jeżeli jest to możliwe, bo to przynosi jeszcze większe koszty i duże skutki negatywne, dlatego staramy się ograniczać wprowadzanie tak szerokich obostrzeń, jak to miało miejsce jeszcze kilka miesięcy temu. Sytuacja, w której zaszczepionych jest ponad 50% obywateli, nauczycieli szacujemy, że około 80% już się zaszczepiło, powoduje, że mamy nieco inną sytuację, gdy szczepienia dopiero wchodziły w życie, bądź jeszcze szczepionek nie było. Tak jak pan wspomniał, przytłaczająca większość lekarzy wskazuje na to, że te szczepionki, nawet jeżeli nie chronią przed zakażeniem, przed chorobą, to przynajmniej przytłaczającej większości wypadków chronią przed ciężkim przebiegiem choroby. I stąd wydaje się, że trzeba to także brać pod uwagę, gdy podejmuje się decyzję o wprowadzaniu ewentualnych obostrzeń.
Pani Wando, bym chciała pani włączyć się.
Dokładnie. Chcę wykorzystać tutaj właśnie, że jest pan minister i zapytać, ale to już odnośnie nauczycieli, z którymi mam kontakt. Jak to jest na przykład, kiedy nauczyciel zachoruje, oczywiście szczepiony, nauczyciel zachoruje, ma lekcje w różnych klasach, klasy są zwalniane, to znaczy do domu, jedni wysyłani na kwarantannę z tej samej klasy, oczywiście na kwarantannę ci, którzy nie są zaszczepieni uczniowie, zaś na zdalne z tej samej klasy. Wysyłani są na zdalne. Taki wpis oczywiście jakiś gdzieś tam jest dokonywany. I proszę mi powiedzieć teraz, jak to się ma po prostu, gdzie wszyscy siedzieli w jednej klasie, jedni są na zdalnym, czyli dalej sobie chodzą, bo szczepieni też zarażają, inni siedzą na kwarantannie, no oczywiście lekcje są beznadziejne, pan sam to powiedział, że to nie zdaje egzaminu, potwierdzam, absolutnie nie zdaje egzaminu. Proszę mi ten ewenement wytłumaczyć, bo tego naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć. Dyrektor decyduje
już
o tym,
kto słuchamy idzie na zdalne, odpowiedzi.
Jeszcze raz przypomnę, że zasady odbywania kwarantanny i kto tej kwarantannie podlega, ustala minister zdrowia, a nie minister edukacji. My tylko przenosimy te same reguły, które obowiązują w innych dziedzinach życia. I zgodnie z obecnymi decyzjami ministra zdrowia, jak rozumiem, wprowadzanymi w porozumieniu z ekspertami, epidemiologami, wskazują na to, że osoby niezaszczepione, jeżeli miały kontakt z osobą zakażoną, podlegają kwarantannie. Natomiast osoby zaszczepione tej kwarantannie nie muszą podlegać. Przekładając to na organizację szkoły, my wyraźnie wskazujemy, że trzeba tych reguł przestrzegać. Jeżeli jest możliwość zorganizowania lekcji stacjonarnych dla osób niezaszczepionych, to wówczas dyrektor szkoły takie lekcje organizuje. Jeżeli takiej możliwości organizacyjnej nie ma,
to wówczas
wszystkie dzieci są w trakcie nauki zdalnej przez tydzień czy dwa tygodnie.
Czyli zdalny ma wyjście, ma wakacje, tak jak to uczniowie oceniają, zaś kwarantanna zobliguje
pani
do
Wando,
tego,
ale to pytanie, jak wyjaśnił przed chwilą pan Dariusz Piątkowski, minister zdrowia.
Jeszcze raz powtórzę. Osoby zaszczepione nie podlegają kwarantannie, nawet jeżeli miały kontakt z osobą chorą. One są w pewnej izolacji, natomiast osoby niezaszczepione podlegają kwarantannie. W szkole wygląda to w ten sposób. Jeżeli dyrektor szkoły jest w stanie zorganizować oddzielne zajęcia stacjonarne dla uczniów zaszczepionych, to je organizuje. Jeżeli nie jest w stanie, to uczniowie zaszczepieni także korzystają z zajęć zdalnych razem z tymi, którzy nie są zaszczepieni. A dziś według danych mamy około 40% uczniów powyżej 12 roku życia, którzy są już zaszczepieni. Tu też widać pewien postęp w szczepieniach, bo to też może być jedno z pytań, które się pojawia. Widzimy taką prawidłowość, że im więcej jest zachorowań, im bardziej epidemia się nasila, tym na szczęście to tempo szczepień rośnie. Aczkolwiek chcielibyśmy, żeby ono było jeszcze większe.
To teraz pytanie do pana posła Pawła Krutula. Mam nadzieję, że jest z nami.
Jestem.
Panie pośle, Lewica jest bardziej radykalna, jeśli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem covidowym.
Panie rektorze, to już nie chodzi, czy jest radykalna, tylko ja sam osobiście, prywatnie byłem teraz na dwóch pogrzebach jednej osoby niezaszczepionej, z którą trenuję w sile wieku, wysportowanej, nie chciała się zaszczepić i w środę mamy pogrzeb. Teraz, jeżeli chodzi o ojca mego kolegi posła, gdzie chorował na nerki i 3 razy była operacja mu przesuwana i nie dożył, przez to, że musiały być zwalniane łóżka na łóżka covidowe. Także ogólnie mamy problem i ten problem jest coraz większy. Polska niestety niechlubnie jest w czubie, jeżeli chodzi o zgony w Europie czy osoby zakażone. Dlatego Lewica mówi konkretnie, wykorzystajmy paszporty covidowe, które mamy, i do pomieszczeń zamkniętych, jeżeli ktoś nie jest zaszczepiony, to niestety tutaj się kończy wolność. Niestety, bo wolność jest bardzo ważna i istotna, ale jeżeli ktoś się nie chce szczepić, to po prostu niech nie zaraża innych, a osoby nawet zaszczepione czy niezaszczepione. Nie możemy na to pozwolić. Z dnia na dzień mamy coraz więcej przypadków zachorowań i coraz więcej Polek i Polaków umiera.
Jest również za tym, żeby wprowadzić na przykład obowiązkowe szczepienia?
Tutaj musimy się z fachowcami skonsultować, ale zacznijmy od tego, że do pomieszczeń zamkniętych nie wchodzą osoby niezaszczepione. Do restauracji, na siłownię, do teatrów, do kin. Po prostu nie i koniec. Będzie to, jest to przykre. Wiadomo, że nam się oberwie tutaj, jeżeli chodzi o poparcie. Jesteśmy tego świadomi, ale my w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości nie flirtujemy z antyszczepionkowcami i z osobami, które się nie chcą zaszczepić. Tu chodzi o ludzkie życie, bez względu na poparcie, jeżeli chodzi o partie polityczne. Nie ma na to naszej zgody. Musimy przede wszystkim wyjść z tego z jak najmniej osobami, które umrą, a wiemy dobrze, że umiera ich coraz więcej i coraz więcej zachorowań, a szpitale są przepełnione. Sam byłem w szpitalu, bo co jakiś czas muszę jakieś kontrolne badania zrobić. Rok temu miałem to zrobić, COVID. W tym roku też COVID. Jest tragedia, jeżeli chodzi o szpitale. Jest coraz więcej zachorowań. Ludzie muszą leżeć na korytarzach, a zabiegi wcześniejsze planowane, nie COVIDowe, są przesuwane i umieralność również wzrasta. Także to do niczego dobrego nie prowadzi. Minister Niedzielski powinien podjąć drastyczne, niestety niepopularne decyzje i wprowadzić je w życie, a nie tak jak byliśmy na spotkaniu ostatnio, przedstawiciele klubu Lewicy, wszystkie opozycyjne, u pani marszałek Witek, nie było nawet ministra Niedzielskiego. Nic to nie dało. Dzisiaj jesteśmy, jeżeli chodzi o obronność, u premiera na tym spotkaniu. Widzimy, że Prawo i Sprawiedliwość sobie z tymi problemami nie radzi i dopiero wtedy dołącza kluby opozycyjne, a jeżeli chodzi o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego do pana prezydenta, apelowałem osobiście już parę miesięcy, także czas podejmować w końcu męskie decyzje, niepopularne decyzje, nie oszukujmy się, niepopularne, ale Lewica nie ucieka od odpowiedzialności. Jeżeli będą takie decyzje, na pewno nie będzie ganiła rządu Prawa i Sprawiedliwości. Najważniejsze jest życie naszych obywateli.
Dziwnie to brzmi, jak pan mówi o życiu obywateli.
Dosłownie, ale dlaczego w ustach Lewicy? Ja miałem 11-latka przed chwilą, który też był zachorował na swego syna na COVID.
Miałam na myśli podejście do aborcji.
Niech pani nie wprowadza tego tematu, bo...
Pani Wando, ja jestem za wolnością człowieka i wolnością kobiet. Kobieta niech decyduje.
Nie otwierajmy kolejnego wątku, bo audycja nam się za chwilę skończy, a nie poruszymy tych spraw, które zapowiadałem. Także w sprawie COVID-u, jak państwo widzicie, na razie nie ma decyzji. Czekamy wszyscy na wiadomości związane z nową odmianą. tegoż wirusa covidowego i jego zaraźliwości, a zatem sytuacja nadal będzie w zawieszeniu. Zmieniając temat, teraz proponuję, byśmy się zajęli pakietem antyinflacyjnym, bo inflacja dobiera się do naszych oszczędności, dobiera się również do politycznego poparcia i no, wszyscy zaczynamy rozumieć, że trzeba z inflacją walczyć również tak jak z COVID-em, mam nadzieję, że bardziej skutecznie. To nawiązując do tego pakietu antyinflacyjnego, poseł PiS Dariusz Piątkowski. Dlaczego skłoniliście się do sięgnięcia po tego rodzaju rozwiązania?
Nie chcemy oczywiście doprowadzić do tego, aby poziom życia Polaków obniżył się. Inflacja, która od kilku tygodni bardzo mocno wzrosła, może na to wpłynąć. Przypomnę jeszcze raz, o czym już mówiłem chyba w jednej z audycji w Radiu Białystok, że na inflację wpływają także elementy, na które polski rząd nie ma wpływu. Ogromny wpływ na to ma na pewno wzrost cen surowców energetycznych, które przecież w przytłaczającej większości importujemy. Mam tu na myśli przede wszystkim gaz i ropę naftową, a ceny tych produktów wpływają potem na ostateczne ceny produktów wytwarzanych w fabrykach czy wytwarzanych przez rolników i to podnosi oczywiście ceny. Próbujemy obniżyć te ceny surowców w ten sposób, że rezygnujemy z części podatków, które wpływają do budżetu państwa i w ten sposób chcemy obniżyć ceny tych surowców i wpłynąć także na ceny produktów, które są w Polsce.
Ale dotąd była taka sugestia, że raczej nie powinniśmy ograniczać wpływów budżetowych, żeby można było te wszystkie polityki finansować, a raptem no, nagły zwrot i jednak rezygnacja z pewnych dochodów budżetowych.
Jak rozumiem, minister finansów, premier, którzy podejmowali przede wszystkim decyzje w tej sprawie, patrzyli na poziom inflacji, ale i także na działania Banku Narodowego, gdy okazało się, że same regulacje Banku Narodowego, podniesienie stóp i te mechanizmy ekonomiczne nie zadziałały. Trzeba było także sięgnąć po działania już takie państwowe związane z systemem podatkowym. Jak rozumiem, premier ogłaszając pakiet antyinflacyjny dotyczący obniżenia akcyzy, podatku VAT na część surowców, ale także mówiąc o dopłatach dla osób najbiedniejszych, aby nie było takiego wykluczenia energetycznego, brał pod uwagę także możliwości budżetu, tak aby nie rezygnować także z innych wielkich programów prospołecznych, takich jak 500+ i różnego rodzaju dopłaty z budżetu państwa dla osób w trudniejszej sytuacji.
I stąd te decyzje. To właśnie, pani Wando.
Przypomnę, że one są czasowe, kilkumiesięczne,
tak, oczywiście.
Tak aby nie zrujnować budżetu.
Pani Wando, jak pani komentuje te kwestie związane z pakietem antyinflacyjnym?
To znaczy pakiet pewnie spodoba się większości, to znaczy tam chyba około 5 milionów osób dostanie, nie wiem ile, bo ja tego akurat dokładnie nie śledziłam, ale powiem praktycznie, że słaby złoty to kolejny cios chyba dla naszych wszystkich portfeli, tak? I jeżeli będzie pomoc państwa i ona będzie skuteczna, okaże się na ile skuteczna, no to zdecydowanie jestem za.
Ale zmniejszenie akcyzy na paliwa, energię i tym podobnie, no to już każdy odczuje.
No dobrze, to każdy odczuje, tak? Ale nie wiemy po nowym roku, co będzie, panie redaktorze, no bo to od 20 grudnia, tak? Wiemy, że jeszcze to są jakieś stare stawki, nie znam się dokładnie na tym, ale wiem, że co roku jakieś się bierze podstawę do tego, ile te paliwo ma kosztować, bez względu na akcyzę. Tam inne składniki w to wchodzą, tak? Jeżeli to zostanie podwyższone, zostanie podwyższone, bo ceny ropy, gazu i wszystkich nośników energii drożeją, no to okaże się może, że wcale to nie będzie 20-30 groszy, a może 6 groszy czy 8, no ale no próbuje, rząd próbuje i bardzo dobrze. Ja tylko chciałam zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o Kukiz 15, to też nie wszystko nam się podoba w sprawach podatkowych. I tu w zasadzie powinnam wrócić chyba do głosowania nad rządowym projektem ustawy o podatku akcyzowym między innymi, które chyba miało miejsce pod koniec października. Proszę zwrócić uwagę, że koło Kukiz 15, ta demokracja bezpośrednia, głosowało przeciwko podniesieniu akcyzy. Dlaczego przeszło? PiS nie miał wtedy większości. No oczywiście opozycja, brzydko powiem, olała sprawę, tak? Dlaczego? Nie przyszli na głosowanie. Oczywiście, gdyby przyszli na głosowanie, chyba 7 czy ilu tam głosów zabrakło. A tak, akcyzowe podatki zostały podniesione, akcyza niekorzystne dla prosumentów, między innymi prawo dotyczące fotowoltaiki. A tak, oczywiście, skorzystali być wszyscy ci, którzy tą fotowoltaikę mają i zakładają to chyba od przyszłego roku, prawda? Mam tutaj nawet sąsiada, który już się boi, czy zdąży. Ale muszę panu powiedzieć, że nie wiem, no nie ma zgody opozycji w tym kraju, totalnej opozycji, no bo Kukiz też jest opozycją, a proszę zwrócić uwagę, że potrafił się z PiS-em dogadać, jest zadowolony ze współpracy. Ustawy Kukiza wchodzą do Sejmu i to są przegłosowywane i to bardzo duży pakiet ustaw, nawet więcej niż się spodziewaliśmy. Trudno je teraz mi wszystkie wymieniać, ale tam głównie chodzi i o konopie włókniste, o konopie lecznicze. Sędziowie pokoju już przecież
doczytane są. Panie Wando, rozmawiamy o inflacji.
I teraz proszę zwrócić uwagę na tą inflację. Ja po prostu, no nie wiem, uważam, że bardzo długo Rada Polityki Pieniężnej mówiła, że chce słabego złotego, bo to zwiększa oczywiście konkurencyjność gospodarki. Fakt, że zwiększa, tak, ale zwiększa również inflację.
I koszty.
I w związku z tym i koszty, tak. Ale chcę zwrócić uwagę na jedną fajną rzecz. No ja jestem oczywiście zapaloną filatelistką, także oglądając znaczki ostatnio właśnie tak sobie robiłam porządek. W 93 roku taki fajny znaczek wpadł mi do Światowa Wystawa Filatelistyczna w Poznaniu. Wiecie państwo, ile ten znaczek kosztował? 50 tysięcy złotych. Oczywiście wszyscy byliśmy wtedy milionerami, bo denominacja w 95. No przecież za jedną złotówkę 10 tysięcy płacono.
No tak? 4 zera skreśliliśmy.
4 zera skreśliliśmy.
Znaczące.
Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, a inflacja jest ogólnoświatowa. Proszę zwrócić uwagę, że Stany Zjednoczone od 30 lat nie miały tak wysokiej inflacji. Na pewno to wszystko jest związane również z pandemią, na pewno jest związane z sytuacją na granicy i niestety musimy po prostu z tym poradzić. Także pakiet jak najbardziej jestem za. Też z tego skorzystam, nie ukrywam, bo mam ogrzewanie elektryczne.
Paweł Krutul, Nowa Lewica.
Przede wszystkim uważamy, że jest to za późno. Powinniśmy również obniżyć jak najszybciej ceny paliwa. Pamiętamy konferencję z 2015 roku, gdzie Jarosław Kaczyński występował z kanistrami i puszczał gromy, że jest takie drogie paliwo. Podatki są straszne, jeżeli chodzi o cenę na litrze paliwa, bo ceny paliw na stacji sięgają 6,30, 6,40 za litr paliwa. To jest przerażające. Powinniśmy tutaj w tym pakiecie, jeżeli chodzi o, żeby żyło się lżej, patrzeć też długofalowo. Ochoczo zapowiadane jakieś fermy wiatrakowe, nawet na Bałtyku dalej cisza, nic nie powstaje. Jeżeli chodzi o elektrownie atomowe, dalej jest cisza, tylko jest gaszenie pożaru tu i teraz. Musimy patrzeć dalekosiężnie. Energia elektryczna rośnie. Jeżeli chodzi o słupy i przekazywanie energii, mamy bardzo przestarzałą tutaj technologię. Też powinniśmy to już czas najwyższy na to remontować. Gdy są największe zapotrzebowania, my na rynkach poza granicami naszego kraju dokupujemy energię elektryczną. Nikt o tym nie mówi. Nie jesteśmy w stanie zapewnić dla naszego kraju sami energii elektrycznej. I się dziwimy, dlaczego nie ma debaty o elektrowniach atomowych, no bo inaczej z tego nie wybrniemy, czy też fotowoltaika, jeszcze większe jakieś wsparcie zielonej energii, bo tutaj tak jak moja przedmówczyni powiedziała, niektórzy ludzie nie wiedzą, czy zdążą przed nowymi przepisami, żeby dopiąć instalację fotowoltaniczną na swoich domach, czy po budynkach gospodarczych, to jest bardzo ważne i istotne, żeby ci ludzie, kolokwialnie mówiąc, nie obudzili się z ręką w nocniku, jeżeli chodzi o finanse. To też tutaj powinno państwo wyjść naprzeciw tym osobom, które chcą w to iść i ewentualnie się porozumieć. Jeżeli ktoś nie zdąży, czy jest w trakcie budowy, wiadomo, teraz materiały są budowlane, straszne są ceny na nie, i ktoś mógł przesunąć tą swoją budowę o miesiąc, o pół roku. Także tutaj powinniśmy tutaj też podejść do nich elastycznie, jeżeli chcieli zainwestować w tą fotowoltaikę, no bo to jest jednak duże wsparcie przy całej ilości gospodarstw w kraju, które się na to zdecydują, że będą mniej potrzebowały energii z naszych elektrociepłowni, no gdzie one są tutaj głównym źródłem dostarczania tejże energii. Ale nie brakuje mi rozmowy, mi prywatnie, o elektrowniach atomowych, bo bez tego po prostu dalej nie pojedziemy, nie damy rady.
Ale nie, długo strasznie rozmawiamy o tym atomie.
Dokładnie, ale nic się z tym nie dzieje.
Zdecydowanie za budową elektrowni atomowych wskazujemy na to, że spośród tych źródeł energii, które uznawane są za ekologiczne, to jest dosyć stabilne i pozwala utrzymać stałe dostawy prądu. Przypomnę, że to tak zwane OZE jest bardzo niestabilnym źródłem energii i trzeba także mieć zapas energii bardziej stabilny. Na razie zapewniają nam to elektrownie węglowe. Polska jest państwem, które korzysta z tego surowca od wielu, wielu lat, a budowa elektrowni jądrowej no, potrwa kilka, może nawet kilkanaście lat. Także rząd w tę stronę idzie. Natomiast ta polityka będąca następstwem działań Unii Europejskiej też niestety napędza inflację, bo przecież kwoty, które musimy wydawać na tak zwane świadectwa zielonej energii, też wpływają na cenę, które płacą ostatecznie konsumenci, a te ceny poświadczeń zielonej energii bardzo, bardzo mocno ostatnio wzrosły.
Panie ministrze, pełna zgoda, ale państwo przez 6 lat nic nie zrobiliście, jeżeli chodzi o elektrownie atomowe, a jeżeli chodzi o węgiel, to przez nasze województwo przez całą dobę jedzie węgiel z Federacji Rosyjskiej do naszych elektrociepłowni. Także nie bardzo my wspieramy tutaj tych górników, rodzimych górników, gdzie węgiel leży na hałdach. Codziennie przyjeżdżają pociągi towarowe z rosyjskim węgiem do naszych elektrociepłowni. No, także nie do końca tak jest.
Nasze elektrociepłownie kupują węgiel głównie na Śląsku, natomiast ten węgiel z Rosji jest często po prostu kupowany przez indywidualnych odbiorców. Unia Europejska ma te same warunki handlu z Rosją, co Polska, więc tutaj nie możemy zastosować jednoosobowo czy jednostkowo embargo na towary rosyjskie.
Stawiamy tutaj kropkę, wywołany został temat granicy. No to właśnie, przenieśmy się, czy na horyzoncie widać rozwiązanie tego problemu, uspokojenie sytuacji. Wanda Jankowska.
No myślę, że tutaj więcej panowie powiedzą. Ja jedynie co obserwuję, prawda, no to co? Nasilający się bój na kamienie, lasery, druty kolczaste rozcinane i tak dalej. Wow. Przy współpracy...
U kogoś piszczy, pana posła Krutula piszczy samochód.
Przy współpracy oczywiście i pomocy służb białoruskich, co jest bardzo niedobre. Druga rzecz, no powinniśmy się zacząć zastanawiać, Rosja eskaluje konflikt na wschodzie, prawda? Jest to ryzyko jednak agresji rosyjskiej. Stoją tam jednak ogromne wojska przy granicy z Ukrainą. Też nie wiemy, czym to się skończy. Bardzo dobrze, że rząd podjął się po prostu narzędzi dyplomatycznych, tak? Wykorzystywane są, rozmowy są prowadzone, nazywa się to chyba Polska Ofensywa Dyplomatyczna, czyli po prostu jesteśmy słyszalni w świecie, w innych państwach. To chyba w zeszłym tygodniu właśnie tak mocno uderzyliśmy w tą dyplomację i za to chyba trzeba podziękować, bo to jest dobre posunięcie, tak? A na granicy, no z tego co obserwowałam, widzimy, przesuwają się dalej, prawda, na południe. Przekroczenie jest coraz mniejsze, ale tym też nie powinniśmy się tak po prostu zachłysnąć ze względu na to, że chyba szykują coś większego, no skoro tam jest 1500 odleciało chyba, tak, a dalej jest kilkanaście tysięcy, to naprawdę nie wiemy, w jakim kierunku to dalej pójdzie. Szacunek dla wojska, szacunek dla policji, dla Straży Granicznej, dla wszystkich, którzy tej granicy bronią. No i liczę na to, że dziennikarze wszystkich opcji raz nareszcie będą mogli pojechać na tą granicę i będziemy mieli więcej informacji z niezależnych źródeł, prawda? Oby nie były to takie źródła, że tam jakiś Ibrahim pływał w rzece, bo to już w ogóle dziennikarstwo sięgnęło dna. Jeżeli chodzi o tą komercyjną telewizję, już nawet wymieniać nie będę. Także myślę, że
czyli to, i ta wizyta, czy przebywanie dziennikarzy na granicy wymaga jednak ogromnej rzetelności. Nie chodzenia na pasku jakichś sensacyjnych wiadomości.
Zdecydowanie. Dziennikarka profesjonalna, oczywiście. Druga rzecz, no proszę zwrócić uwagę, że tam żołnierze są naprawdę w sytuacji krytycznej i takie zaglądanie z kamerą jednemu, drugiemu, trzeciemu to też nie wpływa po prostu na jakąś tam, prawda,
osłabienie emocji.
I dokładnie. Także cieszę się, że po prostu radzimy sami, bez pomocy, czyli pokazujemy, że jesteśmy silni jednak i potrafimy obronić nie tylko swoją granicę, ale granicę Unii i to jest dostrzegane nie tylko w Europie, ale i w świecie. I za to należą się podziękowania. A co dalej będzie? No na pewno jeszcze to będzie trwało.
Paweł Krutul, Nowa Lewica.
Jeżeli chodzi o granice, akurat tutaj bym się ze swoją przedmówczynią nie zgodził, bo nie umiędzynarodowiliśmy tego. Nie, to nie jest wiadome. Nie umiędzynarodowiliśmy tego problemu i teraz zostaliśmy sami. I wszystko, co zostało osiągnięte, to zostało ponad naszymi głowami. Pani Merkel, pani Macron rozmawiał z Putinem, z Łukaszenką i my dopiero do tego dołączamy.
Panie pośle, pan chyba zamyka drzwi albo otwiera drzwi do pokoju sejmowego. W związku z tym jeszcze chce pan dodać w tej sprawie?
Tak, panie rektorze. Tak, jak powiedziałem, powinniśmy to umiędzynarodowić, tego nie zrobiliśmy. Teraz mamy z tym problem, bo powinny tutaj inne wojska stacjonować, jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej, a tego nie ma. Muszę się na chwilę wyłączyć.
Dziękuję bardzo. Paweł Krutul z Nowej Lewicy. No i na zakończenie poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski.
Każde państwo powinno bronić swoich granic. Polski rząd robi to od samego początku, robi to skutecznie. Uniemożliwia dyktatorowi rządzącemu Białorusią, współpracującemu, na co wskazują wszystkie znaki na niebie i ziemi, z Rosją, tego planu, który założyli, czyli destabilizacja Unii Europejskiej, masowe przerzucanie migrantów przez granice Unii Europejskiej. Zrobiliśmy szybkie kroki, które pozwoliły na tymczasowe zabezpieczenie granicy, stąd te zasieki, które utrudniają, zdecydowanie utrudniają migrantom przekraczanie granicy. To, o czym mówiła pani Jankowska, widać pewne zmniejszenie liczby próby przekroczeń granicy. Okazuje się, że prawdopodobnie zniechęciło to część migrantów do czynienia tych prób. Pojawiły się pierwsze samoloty wracające do Iraku i do innych państw, a więc część tych migrantów uznała, że ta nielegalna próba przedostania się do Unii Europejskiej nie powiedzie się i zaczynają wracać. Ofensywa dyplomatyczna, którą widzieliśmy w ostatnich kilku dniach ze strony premiera, ale działania wcześniej podejmował także oczywiście MSZ. Trzeba pamiętać także o działaniach pana prezydenta Andrzeja Dudy, który także przy okazji spotkań międzynarodowych porusza sytuację na granicy polsko-białoruskiej i zaczynają przynosić także realne efekty. Unia Europejska myśli o nałożeniu kolejnych sankcji na Białoruś. Mamy nadzieję, że uda się przyspieszyć te działania, bo tylko taka twarda polityka i strzeżenie bezpieczeństwa granicy Polski i jednocześnie granicy Unii Europejskiej przyniesie efekt. Niestety spodziewamy się, że ten konflikt może trwać wiele miesięcy, stąd decyzja o budowie trwałej zapory na wzór kilku innych państw europejskich, które podobną metodę zastosowały, gdy był masowy napływ migrantów. Liczymy na to, że przynajmniej część tych działań będzie także współfinansowana przez Unię Europejską, bo przecież jest to w interesie Unii Europejskiej.
Ale panie ministrze, nikt nie pomyślał o zabezpieczeniu interesów, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, o firmy transportowe, gdzie jak wiemy Podlaski jest tutaj, króluje, jeżeli chodzi o Unię Europejską w ilości tychże przedsiębiorstw. Na Wąbrownikach już się stoi prawie 3 doby, ciągniki nie zarabiają, leasingi trzeba płacić, kierowcy siedzą. Także
no, ale granica w Wąbrownikach, nie, w Wąbrownikach nie jest zamknięta.
Nie, nie jest, ale jaka jest kolejka po prostu, ile jest tirów, także tutaj powinniśmy...
Ale panie pośle, albo...
Panie, ale da mi pan skończyć. Panie ministrze, ja pochwalam zamknięcie w granicy w Kuźnicy. Pochwalam. Naprawdę to spowodowało...
No, ale to spowodowało dużo wydłużenie kolejki w Bobrownikach.
Dokładnie tak. I tutaj, jeżeli byśmy to umiędzynarodowili, to Unia Europejska, podejrzewam, dałaby środki, żeby to wyrównać przedsiębiorcom. Tylko i wyłącznie o to mi chodzi. Ja uważam, jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli będą się nasilały przekroczenia przez zieloną granicę, powinniśmy również zamknąć granicę, przejście w Bobrownikach. Ale tutaj, żeby przyszły za tym środki dla przedsiębiorców, polskich przedsiębiorców. To wtedy ja nie widzę najmniejszego problemu, bo w tym momencie mają wielotysięczne, kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie płacą za swoje
ciężkie
za tiry. O to mi chodzi. To nie ma tutaj sporu. Tu nie ma sporu.
Cieszę się, panie pośle, że pan także dostrzega pozytywy działań rządu, chociaż w niektórych sprawach mamy zupełnie inne zdanie.
Nie wiem, czy
Unia Europejska będzie aż tak chętna, aby kolejne środki wydawać. Natomiast na pewno przedstawiciele polskiego rządu zwracają uwagę nie tylko na ten aspekt bezpieczeństwa granic, ale także na sytuację ekonomiczną i na, wspomniałem o tym, na także współfinansowanie tych negatywnych skutków konfliktu na granicy.
Dziękuję panom bardzo.
Przedsiębiorcy.
Będziemy o nich pamiętać. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli dzisiaj wiceprzewodnicząca Kukiz 15 Wanda Jankowska.
Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie.
Kłaniam się. Oraz posłowie Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski.
Dziękuję państwu.
I Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dziękuję bardzo. Podlasianie, szczepcie się.
Ja dziękuję również za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.